Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niech te będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. Słowa, które są podstawą dzisiejszego wieczornego kazania, czytam z Ewangelii Łukasza, z 22 rozdziału, gdzie w wierszach 24 do 38 tak czytamy. Powstał też spór między nimi. Oto kto z nich ma uchodzić za największego? On zaś rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, kto przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. A ja przekazuję wam królestwo, jakie mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Szymonie, Szymonie! Oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś poprosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a gdy ty się nawrócisz kiedyś, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego, Panie, z tobą jestem gotów iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. I rzekł do nich, gdy was posyłałem bez czosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to, niczego. On zaś rzekł do nich, lecz teraz, kto ma trzos, niechaj go weźmie. Podobnie i torbę, ale kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano. Do przestępców był zaliczany. To bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Oni zaś rzekli, Panie, oto tutaj dwa miecze, a on na to wystarczy. Boże i Ojcze, tak wiele niepokojów koło nas, tak wiele obaw, które zmieniają także sposób naszego bycia z sobą i między sobą. Boże, dlatego prosimy Cię o to, aby dzierżąc miecz słowa Twego, to wystarczyło, by obronić się, by ostać się jako naśladowcy, jako uczniowie, jako ci, którzy wytrwali przy Tobie. Boże, prosimy Cię jednak, do miecza słowa, Ty dołóż nam jeszcze miecz mądrości, aby to słowo przemieniało nasze serca. Amen. Cieszę się bardzo z tej możliwości stawania przed wami podczas tego nabożeństwa po pierwszej niedzieli pasyjnej. Podejrzewam, że wiele razy słyszeliście takie zaręczenie od księży, których tak jak mnie, być może większość z was pierwszy raz widzi. Ja mam problem z takimi hasłami. Wiecie dlaczego? Bo ciężko wyczuć, czy są szczere. Zaręczam was jednak dzisiaj, że są jak najbardziej szczere, a cieszę się właśnie dlatego, że Dzięgielów zawsze budził we mnie pewne bardzo specyficzne skojarzenia. Skojarzenia, które już teraz w pewnym sensie weryfikuję, bo na przykład zawsze też wydawał mi się, że gości taką przyjazną atmosferą. I zastanawiam się, być może ja jestem taki straszny, że wysiadacie tak daleko. A być może jednak po prostu wolicie zachować ten bezpieczny dystans. Ci, którzy mnie znają, tutaj spojrzę na panią Anię, na kilku chórzystów. Wiedzą, że ja najczęściej pytam tych z tyłu, także już macham do was. No dobrze. Widzicie, Mam nadzieję, że ta radość nie jest udawana. Też mam taką naturę, że czasem lubię sobie pożartować, ale cieszy mnie to tym bardziej właśnie to spotkanie tutaj, bo Dzięgielów z czym mi się kojarzy? Z czymś, co jest związane także z całym, wydaje mi się, dzisiejszym nabożeństwem, z sednem dzisiejszego tekstu, z sednem także niedzieli, którą dopiero co przeżywaliśmy. Diakonia. O niej chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie więcej powiedzieli. I w sumie być może wypadałoby zamilczeć, no bo cóż ja mogę wam mówić o diakonii? Ale chciałbym to robić. Bo po pierwsze, tak jak to powiedziałem, miniona niedziela postu jest niedzielą diakonii. Zakładam, że pewnie w trakcie nabożeństwa też zbieraliście ofiarę na diakonię polską. Gdzie też właśnie lepiej mówić o diakonii, jak nie w Dzięgielowie? W miejscowości tak szczególnie z nią związanej. W moim wyobrażeniu właśnie zawsze Dzięgielów kojarzył się z wami, drogie siostry. Tak. Większość kojarzy Dzięgielów to tydzień ewangelizacyjny, a jednak dla mnie w historię i współczesność Dzięgielowa żeński diakonat oraz jego siostry są tak silnie wpisane, że ciężko mi sobie wyobrazić, jakby to wyglądało. Nawet jeżeli mówimy o tygodniu ewangelizacyjnym, no to przecież jego historia także z wami, drogie, przepraszam, że się spouchwalę, siostrzyczki, jest związana. Czyż nie? Chciałbym, żebyśmy właśnie przeprowadzili sobie także dzisiaj pewne ćwiczenie. Chciałbym, żebyście powiedzieli mi sami, z czym wam się kojarzy diakonia? Głośniej, bo ja jestem przygłuchy trochę. Z opoką. Służbą. Pomocą. Z milczeniem, jak widzę tył. Z czymś jeszcze? Z miłością. Na to również czekałem. Moi drodzy, najprościej właśnie powiedzieć, że diakona to pomoc, opieka, wsparcie drugiego człowieka, to miłość. W kontekście minornej niedzieli warto jednak zauważyć, a nawet podkreślić, że diakonia jest jednak czymś więcej niż samo wsparcie i szeroko pojęta dobroczynność. Czym naprawdę jest diakonia? Jaka jest jej istota? Uczy nas właśnie dzisiejszy tekst, pomimo iż zwyczajowo patrzymy na niego w trochę innych kategoriach, bardziej przykuwa naszą uwagę chociażby to zaparcie przepowiedziane Piotra, te miecze. A jednak ja chciałbym się uczepić dokładnie pierwszych słów, które tutaj padają. Bo diakonia to mieć w pewnym sensie prawo do noszenia głowy w górze wysoko w chmurach, a jednak schylać się ku drugiemu człowiekowi. Dzisiejszy tekst właśnie zaczyna się w tak niekonwencjonalny sposób, a jednak doskonale pouczający nas w tym względzie. Bo zaczyna się od konfliktu uczniów, którzy sprzeczają się o co? Kto jest ważniejszy pośród nich? Ważniejszy. I odpowiedź Jezusa pada, wydawałoby się nawiązująca właśnie do tego, z tym, że składająca się na początku z dość dziwnych słów. Królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazwani dobroczyńcami. Czy nie przyznacie, że to brzmi dość tak enigmatycznie, zagadkowo? Ponieważ też te słowa są właśnie trudne i dla wielu niezrozumiałe, to zwyczajowo je pomijamy i idziemy do tego, na co łatwiej głosić. Do także i o wiele bardziej czytelnych, przemawiających, kto jest wśród was największy, niech będzie jako najmniejszy. Ja niestety nie mam jednak natury, żeby iść na łatwiznę i dlatego też chcę, żebyśmy się przyjrzeli tym słowom, bo w nich jest właśnie cenna wskazówka istoty diakonii. Jesteśmy też przecież w poście, który zachęca do czego w swojej istocie? Właśnie do tego, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. Żeby wyjść z tego, co wygodne na rzecz tego, co pożyteczne dla naszej duszy. O co więc chodzi? Odpowiedź jest prosta. Chodzi po prostu o autentyczność, której bałem się, że mogłoby braknąć mi na samym początku. Ale autentyczność też w wielu innych rzeczach. Jezus wypunktuje tak naprawdę w tych słowach fałsz. I to zaraz się postaram jakoś logicznie wyjaśnić. Po czym Jezus wskazuje właściwą drogę poprzez zastosowanie opozycyjnego do właściwej postawy przykładu, idealnie pokazuje, czym jest diakonia. Bo diakonia to nie tylko wielkie akcje, które są akcjami pomocowymi, które będą sprawiać, że nazwą nas dobrodziejami. To nie akcje, dzięki którym tłumy będą widzieć nasze czyny. Już na pewno diakonia nie zamyka się w tej pięknej, acz małej skarboneczce. Ona bardzo silnie już została wpisana w czas pasyjny i nie chcę odbierać jej znaczenia, na które zasługuje, bo jest to potrzebna akcja. Chcę tylko zwrócić waszą uwagę na to, że to jest rzecz, którą widać. Nieraz kojarzę, jak właśnie, także uczę w szkołach, jak rozdaję te skarbonki, to jak dzieci właśnie potem się przekomarzają, która skarbonka jest cięższa. I czasem nawet potem widać takie ładne, zupełnie nieestetyczne brązowe taśmy na dole, oklejone, byleby to nie pękło. I to jest cudowne na swój sposób, ale właśnie w tych dziecięcych zapędach, w tej dziecięcej prostocie i szczerości przejawia się też nasza ludzka natura, w której właśnie też bardzo chcielibyśmy się czymś pochwalić. Chcę jednak, żebyście się właśnie zastanowili, czy ta możliwość chwalenia to jest to, o co chodzi w diakonii? No nie. Czymże mielibyśmy się różnić od zachowania władców narodu, gdybyśmy tylko na wielkich akcjach, na wielkich zbiórkach się skupiali? Czy nie bylibyśmy jak właśnie rządzący nami, innymi państwami, którzy budują swój PR-owy wizerunek z baniek, które mienią się jak złoto, do powszechnego i niemalże wpisanego w etykę działań władców należy właśnie kreowanie swojego wizerunku jako dobroczyńców. Tu masz 500, tu masz 13, tu masz jeszcze co innego. 14 też. Nieraz przekazują oni też spore sumy na różne cele, robiąc to, żeby budować przychylność społeczeństwa, żeby móc zapisać się w kartach historii jako ważne i wartościowe postaci. O prawdziwej wielkości człowieka stanowią jednak czyny małe, chcę wam powiedzieć. Umiejętność pomocy wzajemnej w najmniejszej rzeczy, kiedy nikt nie patrzy na ciebie z podziwem. To właśnie stało u historycznych podstaw diakonii. I tego też uczy Jezus swoją postawą. Nie chłodźcie za pierwszych, ale bądźcie pierwszymi do pomocy. Służba miłosierdzia, która jest obecna na kartach dziejów apostolskich, w historii pierwotnego zboru, jeszcze zanim zostali powołani diakoni, była tym najsilniejszym narzędziem ewangelizacyjnym. Odkrywając miłość Boga, ludzie chcieli wspierać się wzajemnie. Sprzedawali nieraz swoje posiadłości, żeby oddać pieniądze na wsparcie potrzebujących, zarówno tych wewnątrz społeczności chrześcijańskiej, jak i wychodząc poza nią. I tak składali swoje świadectwo wiary następnym. To była najwyższa forma, chociaż nie wiem, czy najwyższa, najskuteczniejsza, to się ośmielę powiedzieć, ewangelizacji. W przeciwieństwie do tak dobrze znanego Ananiasza, pierwsi chrześcijanie nie sprzedawali przecież swoich posiadłości dla podziwu, ale dla prawdziwej potrzeby serca. Nie dążąc do chwały przed ludźmi, a jednak uzyskiwali pochwałę od Boga i poważanie ludzi jako skutek uboczny. Taki przykład dał nam też Jezus, że podczas gdy mógł wielkie cuda w tym czasie czynić, które przyniosłyby mu poklask, wiwaty, skandowania jego imienia albo tak dobrze znane Hosanna synowi Dawidowemu, co pozwoliłoby mu na piękne i bogate życie, to wybrał inną drogę. To go kusiło. Wiecie o tym? Jezus sam o tym mówi swoim uczniom. Wy wytrwaliście przy mnie w moich pokuszeniach. To o to właśnie chodzi, bo Jezus jako posiadający naturę ludzką także czuł ten pociąg, by być człowiekiem podziwianym. Ale tego uczy uczniów, że jeżeli chcą się uważać wielkimi, to muszą zabiegać nie o uznanie, ale wyposażyć się w autentyczne, skore do pomocy, wielkie serce. Muszą naprawdę chcieć służyć Bogu, ludziom z miłością i z miłości, a nie dla chwały. Dlatego Jezus właśnie zniża się do najniższych z możliwych czynności, usługując swoim uczniom, obmywając ich stopy, pokazując prawdziwą naturę swojego serca. Mógł przecież urządzić wytrawną ucztę, obsługiwaną przez służących, a nie samodzielnie brać się do pomocy. Być może nawet z taką ucztą wiązałyby się też wielka aprobata. Ale sam Bóg i Pan uczy, abyśmy byli autentyczni w słowach i czynach, w wierności, w tym, co małe, aby mógł nam wiele powierzyć. Trochę filozoficzna ta pierwsza część, wiem. Dlatego też chciałbym, jakby to powiedzieć, mówić do was w sposób zrozumiały i dać też wam pewne aktualne zastosowanie dla diakonii w waszym życiu. Moi drodzy, bardzo często wiele osób życzy sobie, żeby to, co zapisane jest w słowie, było możliwe do zaktualizowania, było możliwe do zastosowania w życiu i wydaje mi się, że tutaj właśnie to mamy. W kontekście także obecnych dni mamy bardzo dobrą aktualizację. Znowu zacznę jednak dosyć niekonwencjonalnie. Bardzo proszę, nie krępujcie się. To nie będzie wstyd. Podnieście rękę, jeżeli byliście dzisiaj w ciągu dnia w łazience. A teraz opuśćcie już swoje... Opuściliście, dobrze. Muszę lepsze okulary. Opuśćcie ręce i niech rękę podniesie tylko taka osoba, która będąc w tej łazience, wychodząc z niej, zanim ją opuściła, umyła swoje ręce, ale zgodnie z zaleceniami profilaktyki zdrowia, czyli co najmniej przez 30 sekund. Dokładnie namydlając dłonie, pamiętając nie tylko o zewnętrznej, o wewnętrznej stronie, ale także przestrzeniach między palcami, kciukach i nadgarstkach. Kto tak? Też paznokcie, dobrze wskazuje. Też paznokcie. Kto tak zrobił dzisiaj? Super, cieszę się, że mimo wszystko nie jestem sam. I moi drodzy, wydaje się dla wielu to śmieszne, głupie, niepotrzebne. Być może, zresztą słyszę to, też rozbawił was trochę ten przykład. Ale jednak ta czynność, powtarzanie nie tylko po skorzystaniu z łazienki, ale po każdym powrocie do domu, przed każdym posiłkiem, to jest najłatwiejszy sposób na redukcję zachorowań w czasie sezonu grypowego. I używam tego przykładu, ponieważ najbardziej przerażającym aktualnie słowem w minionych dniach jest koronawirus. Moi drodzy, wierzcie lub nie, ale wasza diakonia
zaczyna się właśnie w odpowiedzialności za niestwarzanie zagrożenia rozprzestrzeniania jakiegokolwiek paskudztwa, począwszy od waszej właściwej higieny. Mówiąc brutalnie, nawet jeżeli choroba ta nie rozprzestrzeni się tak bardzo po Polsce, bo nie wiem, czy wiecie, ale już jeden potwierdzony przypadek w Polsce mamy, w Zielonej Górze, to, moi drodzy, nie ucierpią przez nią młodzi. Ile macie lat? 15, no duże chłopy już. Ale właśnie raczej osłabieni, czyli albo starsi, albo przewlekle chorzy, albo najmniejsze dzieci, które jeszcze nie mają tak wykształconego układu odpornościowego. Zapominając więc o tym, żeby nie kichać swoje ręce i nie podawać ich dalej, tylko tak kichamy, bo łokcia nikt nikomu chyba nie... Nie wiem, wy młodzi może przybijacie sobie łokcia, nie wiem. Zapominając o tym, żeby zasłaniać się i co ważniejsze, żeby nie myśleć kategoriami tam kwarantannę to ja sobie mogę w domu zrobić, bo co będę siedział przez 2 tygodnie w szpitalu? Żona przecież będzie mnie pielęgnować. A żona pójdzie do roboty i przeniesie to, co my jej sprzedaliśmy dalej. Ja mam szczęście, nie mam żony, nie mam kogo zarazić. W ten sposób, zapominając się, dajemy świadectwo przeciwne diakonii, czyli woli niesienia pomocy i woli miłości, woli uchronienia drugiego człowieka od krzywdy. Boimy się epidemii chorób, a nie dostrzegamy obecnej między nami epidemii o wiele poważniejszej niż wirusy. Śmiertelnej epidemii, która dotyczy każdego z nas. I przykro mi to mówić, ale wszyscy jesteśmy zarażeni śmiertelnym patogenem. Grzechem. I możecie to zbagatelizować jako zwyczajną paplaninę księdza albo wysłuchać, co mam do powiedzenia, bo każdy z nas, niezależnie od tego, czy nazywa się chrześcijaninem, czy jest w Dzięgielowie i wychodził nieraz w namiocie, podnosząc swoje ręce do góry, że się nawrócił, to jest tak samo zakażony. Zupełnie nieświadomie rozprzestrzenia też grzech i przyczynia się do osłabienia innych. Spójrzcie i zauważcie, że nawet Piotrowi, który miał się za wierzącego, Jezus mówi: ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Jeśli się kiedyś nawrócisz. W opinii Piotra czuł się on przecież już nawrócony, co potwierdza swoim zaręczeniem: pójdę za tobą do więzienia i na śmierć. A jednak Jezus mu mówi, co jeszcze jest przed nim. Czas pasyjny powinien być czasem refleksji. Spotykamy się zatem tu, w kościołach, nie tylko żeby wysłuchać samego tekstu biblijnego, ale żeby też usłyszeć Słowo Boże oraz żeby być mobilizowanym do przyjęcia odpowiedzialności, do wprowadzenia pewnych zmian w swoim życiu. Czasem jesteśmy po prostu zainspirowani postawą nawróconych, którzy przestają czynić zło, wyrzekają się swoich nieodpowiedzialności na rzecz bycia z własnej woli, z troski, odpowiedzialnym od drugiego człowieka. Czasem jednak potrzebujemy też imobilizacji w postaci surowego skonfrontowania z rzeczywistością i pokazania braku odpowiedzialności w błahych sprawach. Może żartobliwie to trochę dzisiaj zrobiłem, a być może niektórych to uraziło, za co nie przepraszam. Bo w błahych sprawach, jak nawet mycie rąk, okazujemy swój stosunek do Boga. Post to czas refleksji, czas sprzyjający zmianom. Jeżeli chcecie więc zmienić swoje życie w ramach postu, to nie wybierajcie, proszę, wyłącznie pozbywania się grosików, ale także wyposażenie się w nowe nawyki. Czemu to ma być 7 tygodni bez, a nie 7 tygodni z? W gotowości, aby być służącym w małych rzeczach, swoim bliźnim, w imię prawdziwej diakonii. W tym niech się przejawia wasz post. Obyśmy więc w ten lub inny sposób wyszli dzisiaj z Kościoła odmienieni i świadomi potrzeby odpowiedzialności. Przez Jezusa i w Jezusie staliśmy bowiem szczepionkę, która ratuje nas od śmierci. Korzystajmy więc z niej i zmieniajmy swoje życie, żeby było świadectwem wiary nawet w najmniejszych kwestiach, w pełni uświadomionej odpowiedzialności, miłości. A jeżeli nic nie zamierzamy zmieniać, no to przyjmijmy świadomie konsekwencje swojej nieodpowiedzialności. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże i Ojcze, przez Syna swego Jezusa Chrystusa Ty przelałeś krew niewinną na ołtarzu ofiarnym, by zmazać winę, zmazać grzech, zmazać jego konsekwencje, jaką jest śmierć. Boże, Ty krwią swojego Syna umiłowanego odzyskałeś nas. Ty, Panie, przez krew Jego obmyłeś jak z jakiejś plugawej zarazy, która toczyła nas od pokoleń. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to z całego serca i prosimy Cię o to, abyś Ty, Panie, nas obmył Duchem Swoim Świętym, aby była w nas autentyczna miłość, aby brakowało wyłącznie tego zaślepienia, niedostrzegania, jak wiele znaczą małe rzeczy, które lekceważymy na co dzień. Boże, tak wiele jest lęku, tak wiele obawy. Prosimy więc, abyś Ty uspokoił tych, którzy panikują, tych, którzy obawiają się epidemii, a spraw, Panie, aby ratunek i ukojenie, spokój znaleźli w Tobie. Boże, Ty tym, którzy lękają się śmierci, głośniej, wyraźniej, jaśniej objawiaj miłość swoją poprzez zwiastującym ich Ewangelię oraz służącym im pomocą. Boże, a tym, którzy mienią się sługami Twymi, otwórz oczy, aby z odwagą pomagali sobie, aby podjęli odpowiedzialność za życie. Bo Boże, my nie chcemy być tymi, którzy Cię obarczają, ale powierzają życie swoje z ufnością. Wierzymy, że Ty będziesz chronić dzieci swoje, a cokolwiek nam przyszłość przyniesie, to wierzymy i ufamy, że przecież Ty, Panie, czekasz na nas. Dobre będzie to. Prosimy więc, Boże, Ty zachowaj nas w pokoju i miłości. Ty bądź przy nas i daj, abyśmy godnie naśladowali Twojego Syna w naszych sercach. Przyjmij sobie sam uwielbienie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech ten szerzy serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.